Przy naszej rozmowie przysłuchiwał się pan profesor Jan Szyszko, który także ostatnio narobił trochę zamieszania. Ja już powiem dlaczego. Wydał piękną książkę Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si.
Ale to już rok temu.
I to jest rzecz, o której nikt nie mówi. Dlaczego nikt nie mówi o tym? Przecież to bardzo fachowa i ciekawa książka.
Nie można powiedzieć, że nikt nie mówi, bo
no my mówimy.
Żeśmy mówili o tym w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, tak.
No ale to jest bardzo mądre i bardzo tutaj wielkie są postaci.
Tak niektórzy mówią, ale najpierw szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Natomiast chciałem, korzystając z okazji, pogratulować Polonii Amerykańskiej. Muszę powiedzieć, że moja mama, która się urodziła w Buffalo 102 lata temu, bardzo by się z tego cieszyła. Pewnie myślę, że się z tego cieszy.
To nie wiedzieliśmy, że pan profesor rodem z Buffalo.
Tak.
To mama dlatego moja, takie te wszystkie
tylko obywatelstwo polskie otrzymała w 56 roku. Do 56 roku miała i obywatelstwo amerykańskie i polskie.
No to pięknie. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze Polska nie zginęła. Wieś. Wydane w Toruniu.
Tak.
Ciekawe. Wielki
równo
kongres.
Z okazji stulecia objawień fatimskich zorganizowaliśmy taką konferencję wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jak również przy pomocy Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego konferencję na temat jeszcze Polska nie zginęła wieś. To była taka dosyć duża konferencja, bo było ponad 9,5 tysiąca osób, a więc jedna z największych konferencji. Mszę oczywiście odprawił jego ekscelencja ksiądz Pacyfik Dydycz, Antoni Pacyfik Dydycz. Natomiast cała konferencja była transmitowana oczywiście w telewizji Trwam i Radio Maryja.
No tak, i teraz jeszcze jedna.
A teraz żeśmy powtórzyli to, czyli rok później. Podsumowaliśmy, co się zmieniło od tego czasu. No i muszę powiedzieć, że jest i dobrze, no i troszeczkę jest niedociągnięć.
Jak zwykle, jak to w życiu. Tak. Ale był pan organizatorem marszu świętego Huberta. Ja rozumiem, święty Hubert, patron łowczych, myśliwych. Ale wokół tego marszu ile się narobiło różnych
przekłamań. Ale panie redaktorze, skąd pan ma informację, że ja byłem organizatorem?
No bo tak czytałem w mediach różnych, w prasie czytałem.
Ale to pan redaktor...
Marsz organizowany przez Jana Szyszko.
Widać, że pan redaktor czyta specyficzną prasę.
No dlatego pytam od razu, u źródła.
Więc muszę powiedzieć, że ten marsz był organizowany przez Ekologiczne Forum Młodzieży. Powstało takie Ekologiczne Forum Młodzieży. Przewodzi temu pani Marcysia. I oni zorganizowali marsz z okazji stulecia odzyskania niepodległości, co był zapowiadany dosyć wcześniej, no i z okazji stulecia objawień fatimskich.
A w wyborze napisali, że to marsz wściekły organizowany przez Jana Szyszko i ojca Tadeusza Rydzyka.
Tak, ja się dowiedziałem, że z ojcem Tadeuszem Rydzykiem w pierwszym szeregu, czyli tak mi powiedziano.
A to marcy się
tego osobiście tego nie przeczytałem, natomiast chcę powiedzieć, że te marsze, oczywiście one były zabronione w czasach PRL-u, to nie ulega wątpliwości. Jak żeśmy odzyskali niepodległość, no te marsze zaczęły być organizowane. Organizował Polski Związek Łowiecki. Sam uczestniczyłem w takim marszu w 1997 roku, panie redaktorze. Wtedy to był duży marsz w Warszawie. Zakończył się Filharmonii Narodowej. Natomiast te marsze są organizowane na świecie, one są bardzo popularne, szczególnie w Niemczech, w Bawarii.
Jaki był cel tego marszu?
Cel tego marszu było jako przypomnienie o tym, że jest stulecie odzyskania niepodległości, a leśnicy i myśliwi odegrali ogromną rolę w okresie rozbiorowym i odegrali ogromną rolę w czasie II wojny światowej, w okresie międzywojennym. Proszę sobie wyobrazić, że leśnicy to jest trzeci zawód, który leży w Katyniu, rozstrzelany, jak pan wie, bez sądu. Leśnictwo to była jedna z najlepiej zorganizowanych samoobron, współpracujących bardzo dobrze z Korpusem Ochrony Pogranicza. I za to zapłacili ogromną cenę, no między innymi w Katyniu, ale nie tylko w Katyniu, również i na froncie zachodnim. W sumie obliczamy, szacujemy, że zginęło ponad 3,5 tysiąca leśników, czyli 1/4 kadry w ogóle została rozstrzelana w czasie II wojny światowej i po wojnie ponosili tą samą ofiarę i to wielkiej ofiarę krwi. Dlaczego? Dlatego, że ten zawód jak jeden mąż stanął po stronie rządu londyńskiego. i dlatego był, mówiąc delikatnie, niebezpieczny. Reorganizacje w okresie PRL-u
tam komunizowano to środowisko.
Tak, no, starano się to robić, tylko wie pan, ciężko skomunizować ludzi, którzy mają kontakt z przyrodą, którzy użytkują tą przyrodę.
To jednak no bo oni wiedzą, że muszą być dwupłciowe te pary, żeby było potomstwo. No, nie, no, i tak dalej.
To, wie pan, no, to naprawdę jest ogromna wiedza, o którym zapominają niektórzy, że są gatunki, powiedzmy, no, monogamiczne, poligamiczne, że są rzeczywiście gatunki, no, gdzie dzieworództwo występuje, ale są gatunki, gdzie jest i samic, i samica, prawda, że one się różnią, no, tak. Ma troszeczkę inny behawior. Wie pan, to jest ogromna wiedza, o tym się zapomina.
A człowiek jest gatunkiem, gdzie występuje?
Ja myślę, że jest raczej gatunkiem heteroga.
Heteroga.
Tak.
Czyli samiec i samica.
Jest samiec i samica, tak mi się wydaje.
I behawior jest...
I behawior jest też troszeczkę inny, tak. Prawda? No my jesteśmy raczej monogamiczni, chociaż różne są
narody. No, a w tych narody. Leśniczówkach to tam są różne pokusy.
Nie, w leśniczówkach też. To ja bym powiedział może nie tak, ale prawda, no są powiedzmy kraje, gdzie jest wielożeństwo. No, i to jest. Też wychodzi, ja bym powiedział nawet nieraz bardzo dobrze, dlatego, że ten układ rodzinny tam jest bardzo, bardzo mocno rozwinięty i owocuje to też niezłymi skutkami, ale to zależy wszystko od dziedzictwa kulturowego narodu i od specyfiki, no ja bym powiedział, przyrodniczej.
Czyli my stawiamy na monogamię.
My stawiamy na monogamię. Ja na pewno jestem monogamiczny. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
No tak, ale proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego taka agresja? Taki przyjemny, przyzwoity marsz.
Ja tego naprawdę nie rozumiem.
W Warszawie i taka agresja.
Patriotyczny marsz, autentycznie patriotyczny marsz, gdzie szli, z tego co wiem, kapelani, bo ja osobiście nie uczestniczyłem, ale się spotkałem z organizatorem nie na koniec, dlatego, że ja w tym czasie byłem organizatorem rzeczywiście czego innego, a mianowicie konferencji, która była powieleniem tej konferencji w Toruniu, o której żeśmy mówili. Jeszcze Polska nie zginęła rok później. Czyli podsumowaliśmy to i to było organizowane na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnie właśnie z Uniwersytetem. Również
czyli razem. Zobaczcie państwo, jaka jest prawda zawarta w polskiej prasie, tej szczególnej, albo w polskich mediach. Stwierdzono, że Jan Szyszko organizował, podjudzał i prowadził marsz, a nawet go tam nie było na tym marszu.
Tak, ale chcę pogratulować Ekologicznemu Forum Młodzieży, dlatego, że z jednej strony staje rzeczywiście po stronie prawdy odnośnie Puszczy Białowieskiej, zresztą jeździło ze mną również w ramach zajęć, ja bym powiedział, trochę dydaktycznych, na rozprawy w Luksemburgu, gdzie mogli się przekonać, zobaczyć, w jaki sposób to funkcjonuje. I chciałem naprawdę im serdecznie podziękować, bo to jest jednak wyczyn, żeby taka grupa młodych ludzi zorganizowała marsz, odważyli się zrobić i również powiedzieli, że oni
bo to był marsz niesłuszny, bo kilka dni później odbywał się marsz słuszny, nazwany w cudzysłowie Marszem Wolności. To ten był słuszny. A wy zrobiliście świętego Huberta niesłuszny.
To, tak,
z punktu widzenia Gazety Wyborczej, TVN-u i wszystkich tych mediów.
Niesłuszny, tak? No taki marsz był rzeczywiście, skoro pan mówi, że niesłuszny, a gazeta tak mówi, to pewnie tak
gazeta
było.
Tak powiedziała, no, że nie,
no to na pewno jest racja, no bo przecież ciężko, żeby gazeta nie miała racji.
Tak.
Bo to jest, natomiast tu chciałem naprawdę serdecznie pogratulować, no tym bardziej, że powiedzieli, że będą organizowali co roku.
Następne, i to właśnie niesłuszne marsze.
I to takie niesłuszne marsze z okazji właśnie i 100, już pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości, jak również z okazji 102 rocznicy objawień fatimskich. Bo te dwa no, zdarzenia jednak są ze sobą powiązane.
To było zdarzenie poważne i niosące ze sobą.
Ja myślę tak,
no,
to było z tego, co oglądałem, co mi mówiono, to było bardzo takie merytoryczne, patriotyczne. Składali kwiaty pod pomnikami tych osób, które się zasłużyły dla Polski niepodległości. Serdecznie im za to dziękuję. I te trzy słowa Bóg, honor, ojczyzna tam brzmiały.
O, takie niepoprawne słowa. Gazeta Wyborcza zupełnie inaczej na to patrzy.
Tak, naprawdę?
Jaki Bóg, jaki honor, jaka ojczyzna.
Tak, aha. A przecież ja o tym nie
wiedziałem. Ojczyzna to głęboko przestarzałe słowo. Honor to jest przesąd. A Bóg, no to jest kwestia tylko relatywna. Kto wierzy, prawda? To jest...
Tak.
Wykładnia ich filozofii.
Ja muszę powiedzieć, że pan mnie tutaj jednak troszeczkę edukuje, bo ja myślę...
czytam gazety, przygotowuję się, żeby tutaj sprostać panu
jednak profesorowi. Warto przyjść do mojego radia, bo to jest moje radio, prawda? Jestem udziałowcem Radia Wnet.
O, proszę.
Prawda? Więc także... Ale mówię, dziękuję za edukację.
Staramy się. I, no i druga rzecz, no, mamy szczyt klimatyczny, piękne wydarzenie, a wokół tego emocje. I był pan prezydentem szczytu i komu to przeszkadzało?
Panie redaktorze, jest to rzeczywiście ogromne wydarzenie. Tu do Polski przyjedzie jednak około 40 tysięcy ludzi. Jest to chyba też również duże wyróżnienie dla Polski, a przy okazji możliwość dla pomocy Polski. Jednak jest to stulecie odzyskania niepodległości.
Miał pan w tym jakiś udział, żeby to w Polsce zorganizować?
Tak, dosyć duży. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
To proszę się pochwalić, bo przecież nikt pana nie pochwali.
Zgłoszone to zostało podczas 22. konferencji stron konwencji klimatycznej w Marrakeszu. Oczywiście miałem upoważnienie Rady Ministrów ku temu, żeby to zgłosić. Polska została wybrana jakby kandydatem do organizacji 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. A jest to jedna z największych konwencji gospodarczych świata, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Mówię. I tu najpierw może rok 2015 Polska odniosła ogromny sukces, a mianowicie sprowadziła tą politykę klimatyczną do racjonalności. Do racjonalności polegającej na tym, że mamy dążyć nie do dekarbonizacji, czyli eliminacji węgla.
Odwęglowienia,
tylko mamy dążyć do neutralności klimatycznej, czyli mamy tyle emitować dwutlenku węgla, ile jesteśmy w stanie pochłaniać po to, żeby regenerować gleby, regenerować lasy, żeby była lepsza woda, lepsze powietrze, żeby gleby lepiej produkowały, żeby była chroniona bioróżnorodność, żeby jak lepiej gleby produkują, jest lepsza woda, to jest zaspokojone są potrzeby ludności na świecie w wielu rejonach kraju, jednak 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak wody i na brak pożywienia. No i w związku z tym migracje w skali globalnej są ogromne. O tym nie mówimy. Mówimy o migracjach tu w skali europejskiej, ale spójrzmy co dzisiaj w Afryce. To są rzeczywiście sprawy przerażające. I tu jak pan wspomniał Laudato Si, to właśnie Ojciec Święty Franciszek mówił o tych problemach w roku 2015 i w roku 2015 udało nam się właśnie dzięki aktywności Polski powrócić do tych wytycznych, które zmierzają do tego, żeby no, ten świat w jakiś sposób zaczął racjonalnie gospodarować zasobami przyrodniczymi. I tu w roku 2000, w tym roku, niech pan zauważy jeszcze, jest organizowane to w Katowicach, jest to symboliczne miasto. Dlaczego? Jak również i Polska jest symbolem swego rodzaju. No, stulecie odzyskania niepodległości, tysiąclecie państwa polskiego, a również no, Polska rekordzistą świata w zakresie rzeczywiście redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i pochłaniania tego dwutlenku węgla przez lasy.
No bo mamy tych lasów ponad 30%.
Tak, mamy świetnie zorganizowane polskie leśnictwo, które wie w jaki sposób gospodarować tymi zasobami, a więc a również sukces ogromny, redukcja emisji przy wzroście gospodarczym, prawda, na bazie tych tradycyjnych zasobów energetycznych. No i Katowice. Katowice to miasto czarne teoretycznie, prawda,
tak.
Brudzone, a to jest miasto w tej chwili zielone, pokazujące nowe technologie. I tu możemy się pochwalić przed całym światem. Ale powracając jeszcze do tego meritum, cały świat oczekuje od nas, że tu właśnie powstanie dokument, który przez 2 lata będzie dyskutowany, a od roku 2020 będzie implementowany po to, żeby rzeczywiście porozumienie paryskie weszło w życie.
No tak. I był pan prezydentem szczytu klimatycznego?
Tak, zostałem desygnowany przez przez najpierw grupę wschodnioeuropejską, później zatwierdzony przez zgromadzenie zarówno w Marrakeszu, gdzie była moja kandydatura zgłoszona, jak również w Bonn. No ale rząd jest, rząd ma prawo działać w ten sposób, w jaki działa. To jest mój rząd. Ja ten rząd popieram przecież, no naprawdę, równocześnie, o ile coś jest złego, no to oczywiście tu mówimy. Ale myślę, że wszystko zakończy się dobrze. To jest naprawdę szansa na pokazanie Polski z najlepszej strony na świecie. Pokazanie Polski jako lidera również w Unii Europejskiej, lidera w zakresie światowym, w zakresie rzeczywiście takiej koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli czynienia sobie ziemi poddanej. Użytkuj te zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka, dla dobra przyrody, po to, żeby likwidować głód, migrację, brak dobrej wody, chronić gatunki, no i żeby nam się żyło lepiej, żeby był wzrost gospodarczy.
Muszę powiedzieć, że zaimponował mi pan profesor tym, że w imię wyższych celów szczytu klimatycznego i sukcesu naszego kraju w ogóle nie ma zamiaru pan mówić o swoich prywatnych sprawach związanych ze szczytem.
No bo, prywatnych spraw to ja nie mam, panie redaktorze.
No ale znaczy, ambicjonalnych. O, tak to nazwę.
Nie, tu jest wszystko, działamy wspólnie dla dobra kraju.
Wspaniale. No i tak, żeby wszyscy postępowali. Jeden z naszych ulubionych polityków, profesor Jan Szyszko, do niedawna jeszcze minister ochrony środowiska, a teraz no, działacz po prostu. I
poseł na Sejm, poseł członek na Sejm. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący czy prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, właściciel prywatnej stacji badawczej w Tucznie, do której serdecznie zapraszam. Wszystkich tych, którzy mówią o stacji w ten i w inny sposób, ale jeszcze w życiu nie widzieli, ale serdecznie zapraszam i panie redaktorze, w tym roku będą warsztaty oczywiście.
No proszę, pięknie.
I myślę, że się spotkamy.
Bardzo chętnie. Pan minister taki wypoczęty po prostu, czyli...
No, oczywiście, że tak.
No. Czyli bo taki no, był pan zmęczony jako
cóż
minister.
To jest, jestem w klasie wiekowej, to w Układzie Leśnym się mówi piąta A klasa wieku. Nie, czwarta B klasa wieku.
To najlepsze drzewo wtedy jest.
To znaczy tak, to jest takie już, które już nie tak szybko przyrasta, ale drewno jest wyśmienite w tym czasie.
Najlepsze meble tak, wychodzą
tak. Tak, to jest dokładnie czwarta B. Leśnicy wiedzą, co to znaczy.
No, to czyli proszę się nie martwić. Mijają lata i tylko szlachetnie.
Mój dziadek mawiał zawsze, że trzecie zęby, druga młodość.
No proszę, to dużo optymizmu wlewa w nasze myślenie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, dziękuję bardzo z Panem Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia.
Tajemnice behawioru ludzkiego i wieku i wszystkiego, co się z tym wiąże. Bardzo dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję. Przybył już Jerzy Bielewicz, czyli będzie trochę o ekonomii. No, mówiliśmy o ekonomii, szczycie klimatycznym. Jak to się przekłada na gospodarkę, panie Jerzy?
No wie, w najprzeróżniejsze sposoby przekłada się na gospodarkę. Często podwyższa koszty
funkcjonowania.
Ale też no, poprawa na przykład jakości powietrza jest bardzo ważna, zwłaszcza z wiekiem. Przychodzi to uznanie tego faktu, że jak jest smog, to trochę czujemy się nie tak energiczni i ja mam stosunek bardzo, bardzo prosty. Uważam, że na przykład emisja CO2 jest bardzo sztucznym takim elementem wskazującym na zanieczyszczenie powietrza. Natomiast rzeczywiście zanieczyszczenie cząsteczkami stałymi, pyłami powietrza to jest coś, z czym należałoby walczyć, zwłaszcza w dużych miastach. Tak. I oczywiście spalanie, to co spalamy jest bardzo ważne. Często nawet jadąc przez Polskę, jedzie się przez wieś, przez niezurbanizowane tereny, a tak, taki zapach czuć i taki żółty dym.
Szczególnie w Kieleckiem i na Kujawach, to tak palą.
No właśnie. I to nie jest dobre, bo to sami siebie trujemy.
Tak. Za chwilę będziemy rozmawiać o polskiej branży hazardowej, aferze hazardowej. Jaką część naszej gospodarki zajmuje ta branża hazardowa, ale może inaczej, jakie to przynosi pieniądze dotychczas, jakie przynosiło?
No ja nie mam takich, nie śledziłem tego, przyznam się szczerze, zaskakuje mnie pan tutaj.
Bo ja to tak lubię właśnie z rana.
Tak? Bardzo dobrze. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w tej chwili wchodzi prawo.
Ekspert.
Wchodzi prawo, które będzie zezwalało na obstawianie gier sportowych. Nie ma w każdym stanie, więc to, co tym, czym zajmowali się gangsterzy, teraz będzie można oficjalnie na przykład na futbol amerykański postawić parę dolarów. Więc
w Polsce branża jednorękich bandytów to była duża branża i niekontrolowana przez państwo.
No właśnie, jeśli zajmują się tym gangsterzy i do tego mają przełożenie na państwo, no to mamy to, co mamy. Mamy korupcję, mamy często i zbrodnie, bo jest to robione w sposób nie taki, jak powinno być, bez zysków dla państwa. Więc no, to jest bardzo ważny element. Hazard jest czymś, z czym trudno walczyć, więc no, natura ludzka jest taka, a nie inna. Natomiast państwo powinno z tego czerpać korzyści na pewno. Jeśli...
No tak. A jak się miewa polska gospodarka teraz?
No, polska gospodarka jest w kapitalnym stanie. Co prawda otoczenie trochę, zwłaszcza w Unii Europejskiej, pogorszyło się, również w Niemczech. No ale polska gospodarka dalej nieprzerwanie do przodu. Wiąże się to ze strategią, którą przyjął ten rząd, strategią, która przyciąga inwestycje. Chodzi o to, że stworzył takie warunki, w których nasze położenie geopolityczne, które wydawało się jest niekorzystne, bo między Rosją a Niemcami okazało się wspaniałym aktywem. Jesteśmy położeni na skrzyżowanie dróg
handlowych
północ-południe i wschód-zachód. I to czyni, że jeśli docenimy to, będziemy grali na to, no to ściągamy tu inwestycje. Chociażby wypowiedź byłego głównodowodzącego armią lądową w Europie, amerykańskiego generała Bena Hodgesa, który bardzo, bardzo przysłużył się centralnemu portowi komunikacyjnemu, wskazując, że jest to strategiczna inwestycja, bardzo potrzebna i gospodarczo, ale też pod względem bezpieczeństwa, dlatego że pozwoliłaby w razie potrzeby na szybki przerzut wojska na wschodnią flankę NATO. Wypowiedź też bardzo, jeśli chodzi o pieniądze, bardzo dla nas korzystna, bo w ten sposób będziemy mogli sięgnąć po europejskie pieniądze. I porty na przykład lotnicze nie są finansowane przez Unię Europejską, ale przy tej wypowiedzi, że jest to inwestycja strategiczna i poprawi bezpieczeństwo i transport wojska, czyli to, o czym się mówi w Europie, będzie można sięgnąć po pieniądze PESCO. Więc
PESCO, czyli?
To jest taka nowa forma zorganizowania w Europie. Niektórzy boją się, że może być konkurencyjna w stosunku do Paktu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak no, jest to jakaś pula pieniędzy. Europa stawia na obronność, tworzy chyba po raz pierwszy takie znaczne fundusze na obronność. No i warto by zamiast te dwie organizacje, ta która teraz jest w zalążku i Wielki Pakt Północny, należałoby wykorzystać synergię między, a nie żeby przypadkiem osłabiać NATO.
I o tym wszystkim mówił Jerzy Bielewicz, który nie jest opłacany przez polski rząd, a więc nie musi cukrować, tak?
Absolutnie nie jestem opłacany przez polski rząd, nie muszę cukrować. Cieszę się, że tutaj przychodzą do Radia Wnet. No, te rzeczy, o których mówiłem, były moim, że tak powiem, ideą fix, więc...
To się dzieje.
To się dzieje, więc jest dobrze.
No to pięknie, to bardzo dziękujemy, a spuentujemy te nasze rozmowy może jakimś mocnym uderzeniem, może Shine Down the Human Radio, to będzie trochę a propos naszego radia. No i tak właśnie gramy, czasem progresywnie i ostro, żeby was troszkę obudzić. W studiu Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny i wzbogacił nasze grono pan poseł Paweł Grabowski z klubu Kukiz 15. Pan poseł zajmuje się hazardem, między innymi.
Nie, ja osobiście nie gram...
Ustawodawstwem dotyczącym hazardu.
To tak, słusznie doprecyzował. Faktycznie Komisja Finansów Publicznych, no, był taki czas, że bardzo mocno zajmowała się ustawą hazardową, nowelizacją, wprowadzeniem nowego modelu, właściwie obsługi hazardu, bo postanowiono, że jednak hazard przejdzie w ręce państwa, czyli że będą...
Czyli totalizator sportowy będzie obszar.
Tak jest, czyli że wszyscy ci biznesmeni, no niestety często wątpliwej reputacji, mają odejść w kąt i tutaj państwo się zajmie tym hazardem. Dla mnie ciekawa koncepcja, ponieważ no muszę to powiedzieć, no hazard, narkotyki, prostytucja to są te sfery, które często dają takie wyobrażenie. Ja mogę mówić o wyobrażeniu, bo się tym nigdy nie zajmowałem, ale wyobrażenie wielkich pieniędzy, że można łatwych, szybkich i wielkich pieniędzy. Zatem z jednej strony dziwi.
Ale stracić chyba.
Znaczy to zależy właśnie, w którą stronę się tutaj operuje. No jeżeli się tego typu usługi świadczy, to oczywiście można dużo zyskać szybko. Jeżeli się korzysta, to można bardzo dużo stracić. No i tutaj, jeżeli chodzi o hazard, jedynym uzasadnieniem, które mnie w jakiś sposób jeszcze było w stanie przekonać do tego, by przyjąć ten model państwowy, to jest to, że jest taka choroba jak uzależnienie od hazardu. I tutaj liczyłem na to, nadal liczę, bo w sumie te państwowe salony jeszcze de facto nie powstały, że...
Tak, odwleka się to już
tak, ale
co najmniej 2 lata.
Ważna rzecz jest taka, że w przypadku, kiedy dany biznes prowadzi przedsiębiorca prywatny, on jest zorientowany wyłącznie na zysk. On chce zarobić, nieważne jak. I jeżeli do niego przyjdzie człowiek, który mieszkanie w zastaw postawił, żonę z dziećmi, to on i tak od niego weźmie pieniądze, bo dla niego to nie robi różnicy. To są pieniądze. Jak to mówi powiedzenie, pecunia non olet. Natomiast w przypadku państwa, no jednak liczę na to, że jakaś jest refleksja i teraz w sytuacji, kiedy ci hazardziści mieliby przychodzić do tych salonów publicznych, państwowych, no to w sytuacji, kiedy na przykład mieliby, nie wiem, właśnie orzeczoną tą chorobę hazardową, czy byliby na jakimś pewnego rodzaju odwyku, bo wiem, że takie odwyki też są, no to wówczas nie będą mieli takiego łatwego dostępu do tego hazardu. No, jeszcze jedna rzecz a propos dostępu. No, ja
pozostanie
pamiętam,
im 3 kubki na jarmarkach.
Pozostanie im 3 kubki, wie pan, panie redaktorze, drodzy słuchacze, no zawsze może być tak, że na tych 3 kubkach też można postawić zamiast, nie wiem, 5 czy 50 złotych, to można 1000 postawić i też są emocje.
Tak, ale ciągle ludzie się na to nabierają. Ja z taką pasją śledzę te rozgrywki, nazwijmy to rozgrywki w 3 kubki i ciągle ktoś się na to nabiera, na tą starą, jak świat, technikę oszukiwania.
Ja tylko dodam, pamiętam w latach 90. jeździliśmy z rodzicami do Mielna. Ja nie wiem, czy dalej tam jest pomnik Złotego Jelenia, ale pamiętam, że właśnie i o zgrozo, pod pomnikiem Jelenia ci organizatorzy gry w kubki golili tych jeleni, którzy przychodzili i po te 100, po 50 zł im wyciągali z kieszeni. To jest oczywiście cała sprytnie przygotowana gra. To nie jest tylko tak, że ten jeden, który te kubki operuje, że tylko on tam gra, tam ma jeszcze swoich pomocników, którzy nagabują, zachęcają, pokazują, że można wygrać. Ludzie z tłumu nie wiedzą, że to są osoby podstawione i w ten sposób się faktycznie tych jeleni goli. Chociaż nie wiem, czy można mówić, że golić jelenia.
No oszukuje się.
Oszukuje się po prostu. Także jeżeli chodzi jeszcze kończąc myśl o te salony, które miały powstać, no ciekawa rzecz jest taka, że ja pamiętam jak przyjechałem do Warszawy, to kioski ruchu się zamieniły w salony z automatami. Kiedyś można było w nich kupić gazetę poranną, a później one zostały oklejone czarną folią i strach było tam wejść w ogóle.
To przedsiębiorcy się tym zajmowali, nazwijmy to. Przedsiębiorcy. Pan J, takim był najbardziej uprzywilejowanym przedsiębiorcą.
W każdym razie... To gdzieś zniknęło.
Ale są te Vegas, przecież są jeszcze takie kasyna.
No i kilka, no to jest, ale jest ich na pewno mniej.
Ale to dobrze, że zniknęło?
No moim zdaniem dobrze, że to zniknęło. No przecież jak tak może być, żeby w kiosku ruchu oklejonym czarną taśmą, czy te są też takie lombardy też oklejone czarnymi taśmami. No wszystko, co takie ciemne, to zaraz się...
Ciemne interesy.
Tak, no to tak się tak kojarzy. Ja wiem, że to może stereotypy, no ale...
Ja może powiem tak.
Pan Jerzy Bielewicz.
Czasy Platformy Obywatelskiej i hazardu w Polsce minęły. Pamiętamy te.
Ale hazardziści nie minęli miejsca. I organizatorzy też nie.
Ale jeśli pan upowszechni, jest dostępność, to zmienia zupełnie postać rzeczy. Całe nowe pokolenie młodych ludzi nagle ma możliwość hazardu i więc jednak hazard w rękach państwa to nie jest taka zła rzecz, jeśli państwo nie jest pazerne. Przypomnijmy, na czym polega afera hazardowa, że były pozwolenia na małe stawki w tych miejscach, setkach, tysiącach tych miejsc, przecież to na każdym rogu.
No mafia stawiała wszędzie, gdzie mogła.
A jednak grano tam na duże stawki.
Tak.
Więc te straty Skarbu Państwa, jeśli Skarb Państwa był pazerny, to te 23 miliardy, to by była właśnie ta gra na to duże stawki. Więc,
no ale światowy hazard... rynek też przypomina hazard, bo coś ostatnio krążą pogłoski, że Turcja i Argentyna mogą zbankrutować.
Tak, tak, tak. Jest to związane z siłą dolara. W czasie kryzysu finansowego dolar był bardzo dostępny. Pożyczano w dolarze. Kto chciał, to mógł pożyczyć. W tej chwili dolar się robi drogi, rosną stopy.
Ale złoty drożeje w stosunku do dolara, to dziwne.
No nie, słabnie, to waha się, ale jednak trend jest w tej chwili, póki co złoty słabnie. Więc kilka tygodni temu zaledwie o wiele silniejszy był. I nie ma tajemnicy w tym, dlaczego. Te kraje, które mają duży element w długu publicznym, długu w obcych walutach, czy duży element korporacje w danym kraju mają właśnie długu w obcych walutach. I to jest właśnie przypadek Turcji, która pożyczała w dolarach amerykańskich, w euro, a teraz, kiedy lira turecka się osłabia, jest na historycznym dnie, okazuje się, że te długi w obcych walutach rosną eksponencjalnie i nagle brakuje pieniędzy, jak w przypadku Argentyny na przykład, na spłaty. Do tego, jeśli w przypadku Turcji też mamy do czynienia z pewnym zwrotem sojuszy i trudną sytuacją.
To dzwoni prezydent Erdogan, że sprostować.
Z bardzo trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie, w którą Turcja jest zaangażowana. No, wchodzą w tej chwili, jeśli będą sankcje amerykańskie przeciwko Iranowi, no to Turcja i firmy tureckie są jednym z kandydatów do takich sankcji, więc to też osłabia.
Bo Turcy budują wszędzie tam, w tamtym rynku.
No właśnie, więc nie jest... Jest wiele elementów. Jedno to zadłużenie i to jest bardzo silne i tutaj... Też ile razy mogę, to mówię, że nasze zadłużenie to jest 30% w długu publicznego, to jest w obcych walutach. Powinno być mniej i trzeba do tego dążyć. No bo tak jak na koniec roku rząd mógł się pochwalić, że dług publiczny zmniejszył się, to dzisiaj po osłabieniu złotówki on się z powrotem zwiększył. Więc...
Proszę, panie pośle, jak się mają finanse publiczne polskie? Bo propaganda mediów rządowych głosi, że jest cudownie i że maleje ten niekorzystny bilans. A jak jest naprawdę?
No, jak jest naprawdę, to chyba wie tylko sama pani minister finansów albo pan premier, ponieważ komunikaty idą różne. Z jednej strony cały czas mówi się o tym, że mamy świetną sytuację budżetową, czyli że mamy nadwyżki. Tak. No, faktem jest, że jeżeli...
Że deficyt maleje.
Czy deficyt maleje? No, powiem tak, to też zależy, w jaki sposób to liczyć. Ja z kolei dotarłem do takich danych i takie dane mam, że zatrzymała się dynamika wzrostu długu publicznego. On rośnie, ale w mniejszej dynamice niż to było wcześniej. Tylko pytanie jest teraz, w jaki sposób jest to liczone. Co jest dla mnie ważne, to przede wszystkim sposób właśnie, to co pan redaktor zauważył, sposób operowania liczbami przez rząd. Bo z jednej strony na przykład, podam to na przykładzie niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mają swoje żądania, tam wyceniane powiedzmy na miliard czy 2 miliardy złotych. Słyszą wcześniej, zanim rozpoczęli swój protest, że sytuacja budżetowa jest świetna, że jest wspaniale i że Polska rośnie w siłę, a ludziom się żyje coraz dostatniej. Wobec tego pytają się, dlaczego nam się nie żyje dostatniej. Tym bardziej, że premier zapowiedział przecież w ramach piątki Morawieckiego, że będzie 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus. Tylko że okazuje się teraz, że te pieniądze mają tak naprawdę być przeznaczone w długiej perspektywie czasu, to jest primo, a sekundo, że mają pochodzić głównie ze środków unijnych. No oczywiście, czyli z naszych pieniędzy, które wpłacimy do Unii, bo Unia nie daje nam żadnych pieniędzy, jakichś tam bardzo ekstra. My wpłacamy składkę i z tego tytułu otrzymujemy na konkretne cele te środki. Także to może pokazywać samo to, że dzisiaj rozpoczyna się czwarty tydzień tego protestu niepełnosprawnych w Sejmie, że sytuacja budżetowa nie jest aż tak idealna. Natomiast, no, panie redaktorze, byłbym zupełnym ignorantem, gdybym nie zauważył różnych inwestycji, które dzieją się dookoła, albo tego, co prawda ten lament już ucichł, ale pamiętam, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynała swoje działanie, to pamiętam, że wówczas KOD i tym podobne organizacje to wręcz szalały. I szczerze mówiąc, gdybym ja na przykład był jakimś gangsterem paliwowym, to sam bym chętnie wsparł różne organizacje tak zwane pozarządowe jakimiś środkami, żeby protestowali przeciwko rządowi, no bo trzeba się bronić, prawda, przed tym, że mi jako temu gangsterowi chcieliby zabrać pieniądze, które sobie wcześniej mogłem wyprowadzać, nie odprowadzając na przykład akcyzy czy podatku.
Orlen chce się połączyć z Lotosem. Chcą stworzyć jeden wielki koncern paliwowy. Co pan o tym sądzi?
Podoba mi się ta decyzja.
Dobre.
Tak, znaczy mi się podoba ta koncepcja, ponieważ, wie pan, im większe jest rozdrobnienie, tym jesteśmy słabsi. Ja rozumiem, że to jest kwestia dwóch stanowisk prezesa, pewnie 20 wiceprezesów, sekretariatów, biur i tak dalej.
Dwa paśniki zamienią się w jeden.
A no właśnie. Pytanie jest takie, czy nie lepiej będzie, na pewno będzie lepiej, być może nie będzie lepiej akurat temu prezesowi, który będzie musiał odejść albo stać się wiceprezesem, ale nie może być tak, że będziemy patrzeć się tutaj z perspektywy interesu poszczególnych grupy osób. Musimy tu patrzeć z perspektywy interesu państwa, a faktem jest to, i to akurat to mnie wielką dumą napawa, kiedy na przykład jadę do Czech i widzę, stacje są benzyna, to jest Orlen. Na Litwie, z tego co kojarzę, też Orlen ma też swoje stacje. Wiem, że była ekspansja Orlenu również na rynek niemiecki. Tak. No, panie redaktorze, no, to jest naprawdę
wypada
powód do dumy.
Cieszyć.
Wypada się cieszyć. Mało
A
tego,
jeszcze
PZU też.
Warto zwrócić uwagę na to, że nowy prezes Orlenu bardzo naciska, żeby polskie produkty były wreszcie na stacjach benzynowych Orlenu.
No, wie pan, wczoraj akurat tytułem przykładu podam, nasz poseł Paweł Szramka jadł śniadanie w sejmowej restauracji i tam jest tylko duńskie masło w sprzedaży i się pytał, dlaczego tylko duńskie masło jest sprzedawane w sejmowej restauracji.
W kraju, który płynie mlekiem.
No więc właśnie, a polskiego nie ma. Absolutna zgoda, jeżeli chodzi o promocję polskich produktów, no gdzie jak nie tam, skoro jest to spółka Skarbu Państwa, zarządzana odważnie, bo trzeba powiedzieć, do tej pory wszyscy ci, którzy byli uznawani za wielkich profesjonalistów menedżerskich, przychodzili i oni patrzyli się takim profesjonalnym menedżerskim okiem. I nagle przychodzi człowiek, do którego były zarzuty, że nie ma takiego profesjonalnego doświadczenia, i mówi, a może byśmy połączyli Orlen z Lotosem. To jest decyzja na podjęcie której, albo nawet na to, żeby wyrazić taką myśl, nie miało odwagi bardzo wielu prezesów wcześniej, którzy również zarabiali po kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych
miesięcznie. Nawet do 300 tysięcy.
No więc właśnie. I teraz do czego zmierzam? Ja pamiętam swego czasu, jak PZU bardzo mocno urosło w siłę i na jednej z konferencji gospodarczych, pamiętam, bodajże to był albo prezes PZU, albo któryś z wyższego szczebla tych menadżerów zarządzających, mówił, że PZU ma dzisiaj duży problem, wówczas miał duży problem z tym, że ma tak dużo wolnej gotówki, że jeżeli chce inwestować pieniądze, to w zasadzie cały czas wchodzi w spór z lokalnymi urzędami ochrony konkurencji, ponieważ jeżeli PZU wchodzi na jakiś rynek, mówimy o mniejszych rynkach, Litwa, Łotwa czy na przykład Estonia, to w zasadzie staje się od razu monopolistą. To też mnie napawało dumą i ja chcę właśnie, żeby polskie spółki Skarbu Państwa były kojarzone nie tylko z tym, że tam prezes zarabia 100 czy 200 tysięcy, bo jak robi ekspansję i zarabia miliardy, to powinien zarabiać nawet milion złotych miesięcznie, jeżeli faktycznie my, jako Polacy, z tego mamy kasę, w sensie do budżetu państwa. Natomiast ekspansja, proszę zauważyć jeszcze jeden przykład. Korea Południowa. Z czym się kojarzy? Samsung, Hyundai. To są marki globalne. To się nie wzięło znikąd, a też przecież Samsung to nie jest firma, która ma, nie wiem, 500 lat tradycji. To jest inteligentnie prowadzona, sprytna, ale również agresywna ekspansja na świat, odwaga w tworzeniu produktów, no bo w jakiś sposób Samsung jednak wyszedł z tego grona. Przecież kilka czy kilkanaście lat temu, jak się spojrzało na logo akurat, to znaczy audycja nie zawiera lokowania produktu, tylko mówimy o pewnym kazusie. To nie był żaden jakiś tam, nie było to żadne cudo. Dzisiaj to jednak kojarzy się w jakiś sposób z technologią wyższą. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby łączyć, konsolidować, przez to wzmacniać, ale tutaj to też panowie chwilę rozmawiali o kwestii Turcji. To jest też ciekawe, w jaki sposób można zarządzać kryzysem poprzez zarządzanie długiem, prawda? Bo proszę zauważyć, Turcja, będąc w amerykańskiej strefie wpływów, miała na pewno większe preferencje, jeżeli chodzi o spłatę swoich zobowiązań. W momencie, kiedy następuje zwrot w kierunku Rosji, no to tutaj ta preferencja znika i Turcja ma duże problemy finansowe, więc z jednej strony musimy być tutaj odważni i powiem wprost, prowadzić agresywną politykę gospodarczą, ekspansję, tak? Nie mamy się czego wstydzić, mamy naprawdę takie firmy, które oferują produkty innowacyjne, w ogóle przecież cała branża IT, prawda, komputerowa i tak dalej. Tutaj mamy też bardzo wiele do zrobienia, duże pole do popisu. Także tak, odpowiadając, puentując długą odpowiedź na krótkie pytanie, czy to dobrze, że Orlen się chce łączyć z Lotosem? Tak, z całą pewnością.
I mówił to wcale nie poseł koalicji rządzącej, tylko opozycji, pan poseł Paweł Grabowski. Jak widać, można być opozycją myślącą.
Znaczy, panie redaktorze, to jest polska racja stanu. Polską racją stanu jest to, żeby polska gospodarka była silniejsza, żeby Polska była bogatsza, przez co Polacy byli bogatsi. I tutaj zawsze będę w tym kierunku szedł. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tutaj już z naszego podwórka, bo gdybyśmy sobie porozmawiali o rozdawnictwie czy socjalizmie, to pewnie raczyłbym się nie zgodzić z punktem widzenia premiera Morawieckiego czy jego rządu. Ale jeżeli chodzi o działalność na zewnątrz i wzmacnianie Polski, tu nie może być różnych zdań.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz 15. Dobrego dnia. Pan tak poseł jest. Przyjechał na rowerze, także też dużo siły sportowej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A my biegniemy, może zagrajmy sobie jakiś polski rap. Może OSTR i Magic i Jam. W życiu ważne są tylko chwile.